Ważne i najważniejsze.
Bardzo serdecznie witam dziś ojca Adama Żaka, jezuitę, koordynatora Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a także dyrektora Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanum w Krakowie. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy i witam panią redaktor.
To kolejne nasze spotkanie w cyklu Ważne i Najważniejsze, ale też kolejne spotkanie z ojcem na naszej antenie, bo już mieliśmy okazję rozmawiać, bo temat wciąż jest ważny, a w nim są też takie wątki, których pominąć nie sposób i odnosić je będziemy do tego, co najważniejsze, czyli jak zawsze do Pana Boga, wartości, bo to jest taki naturalny punkt odniesienia. Zaczęłabym, ojcze, od tego, że chyba już dzisiaj wszyscy mamy świadomość, że działania w zakresie ochrony małoletnich nie mogą być akcyjne, doraźne, nie można działać ad hoc. Dziś wiadomo, że musi istnieć system ochrony małoletnich. I moje pytanie brzmi tak, czy my mamy już ten system i go udoskonalamy, poprawiamy, czy go jeszcze budujemy? Na początek pytam o sam Kościół.
Ma pani rację, że w tej chwili świadomość jest już o wiele bardziej pogłębiona i w gruncie rzeczy do wielu można zastosować, powiedzmy, tę diagnozę, którą pani rozpoczęła to pytanie. Czyli, że faktycznie wielu ma świadomość, ale to wciąż nie są jeszcze wszyscy i to nie jest powszechne. I ośmieliłbym się jeszcze powiedzieć, że być może jest to, że to jest jeszcze na razie takie 50-50, jeśli chodzi o taką świadomość, powiedzmy, wyostrzoną, jasną, że mamy do czynienia z problemem bardzo poważnym i takim, którego nie można załatwić jakąkolwiek akcyjką, ani pobożnym gadaniem, ani jakimiś, powiedzmy, działaniami, które by były czysto doraźne, chociaż i takie doraźne działania też są potrzebne, a z całą pewnością nie tylko albo nie na pierwszym miejscu w żadnym wypadku działania PR-owe, tylko właśnie, jak pani użyła tego słowa, systemowe. Systemowe dlatego, że to jest zjawisko bardzo skomplikowane. Ten system tworzymy już od około 10 lat. W Kościele Powszechnym troszkę dłużej, dzięki temu, że właśnie w Kościele Powszechnym troszkę dłużej, no to mamy punkty odniesienia, mamy porównania, mamy pewne wzorce. No ale też nie wszystko da się oprzeć na wzorcach, dlatego że powiedzmy samo zjawisko, tak jak ono jest odkrywane, jak ono jest przeżywane, jak ono dociera do opinii publicznej, dociera do świadomości wiernych, to zjawisko dociera w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach i przy bardzo różnej też percepcji, powiedzmy, otoczenia również tego pozakościelnego, czyli medialnego w gruncie rzeczy. I dlatego powiedziałbym, nie jesteśmy już tak na początku drogi jak w 2013, gdy ja zaczynałem. Jesteśmy jednak już zaawansowani do pewnego stopnia, ale równocześnie nie jesteśmy u końca drogi. I myślę, że byłoby dobrze uświadomić sobie, że ta droga się nie skończy. Zwyczajnie się nie skończy. Nie dlatego, jak to powiedzmy z takim przekąsem i pewną dozą czarnego humoru kiedyś powiedział biskup Pieronek, że pedofilię będziemy zawsze mieć i tak dalej, czyli taki fakt. To prawda, że nie jest to zjawisko ani nowe, ani się z nami nie skończy, ale po prostu nie możemy w żaden sposób się do niego przyzwyczaić. To znaczy każdy czas, w każdym czasie będzie to emergency, będzie ta czas powiedzmy takiego wzmożonego jednak wysiłku, ten wysiłek wzmożony trzeba kontynuować, trzeba mieć oczy otwarte, dlatego że powiedzmy, historie ludzkie pokazują, że my się przystosowujemy do warunków, czyli jak coś jest powiedzmy z jednej strony niemożliwe, to obchodzimy tę przeszkodę i idziemy z drugiej strony.
W ten sposób radząc sobie.
W ten sposób radząc sobie. Dlatego to jest po prostu zadanie nie do skończenia, system nie do udoskonalenia i powiedzenia, że to już jest czysto.
Zrobione. Na czysto.
Tak.
Ja zapytałam celowo o Kościół, bo jakkolwiek w tej medialnej przestrzeni, w tym odbiorze publicznym często Kościół jest tym głównym winowajcą i siedliskiem wszelkiego zła, to jednak patrząc obiektywnie, żadna instytucja nie zrobiła tak wiele w tym względzie właśnie takiej pracy systemowej. I teraz zapytam o to, jaka jest szansa, jak ojciec to widzi jako praktyk siedzący w tym po uszy już od prawie dekady, jak ojciec przypomniał. Czy jest szansa na to, żeby te doświadczenia, to co wypracowaliśmy w Kościele, co cały czas tworzymy, wyszło na szersze społeczne wody w kontekście państwa też?
To jest, powiedzmy, to była kiedyś 4-5 lat temu wciąż, po prostu jeszcze jakieś 2 lata temu było to ciągle powiedzmy taki monit, takie wezwanie również z mojej strony przy różnych okazjach do tego, że jest potrzebne uznanie tego problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich i osób bezradnych, że jest potrzebne uznanie tego przez społeczeństwo. To znaczy, że to jest problem społeczny i który powinien być zaadresowany i powiedzmy powinno się ten problem, z tym problemem zapoznawać i rozwiązywać go i budować system ogólnospołeczny.
Pomiędzy różnymi instytucjami też.
Po prostu całościowo. Nad tym takie szanse na takie wcale nie ma tylko państwo. Nie mają żadnego takiej możliwości NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe, i nie ma takiej możliwości Kościół, choćby tylko z tego względu, że powiedzmy takie środowiska, jak na przykład środowisko szkolne, nie są środowiskami, w których Kościół miałby taką obecność, by móc powiedzmy w sposób zdecydowany na cały system szkolny wpłynąć. I teraz jest pewna nowość, bo po tym jak pan Michalak, który był rzecznikiem praw dziecka w poprzedniej kadencji, jak pan Michalak prosił, wskazywał, proponował, aby kolejny, powiedzmy, przedstawicielom rządów, pani premier, proponowałby rozpocząć pracę nad Narodową Strategią Ochrony Małoletnich. Nie tylko przed przemocą seksualną, ale także przed wszelkiego rodzaju przemocą. To odpowiedź ze strony rządu była niestety taka, że to już wszystko mamy, co trzeba i niepotrzebne nam jest żadna strategia narodowa. Dzisiaj w ministerstwie, i to jest krok do przodu, w Ministerstwie Sprawiedliwości po raz pierwszy usłyszeliśmy to stosunkowo niedawno. Istnieje zespół i pracuje się nad taką właśnie strategią ogólną. Pracuje się, głównie w ministerstwach, pracuje rząd, nie wiem, kto jeszcze w to jest włączony, ale widać, że dość szeroko ta kwestia jest adresowana i odniesienie ta praca ma w tej konwencji Rady Europy z Lanzarote, która została podpisana w 2007 roku, a w 2014 ratyfikowana również przez Polskę i jednomyślnie przez parlament, bez żadnego sprzeciwu. I to jest konwencja poświęcona właśnie ochronie, czyli poświęcona prewencji, poświęcona takiej wizji, powiedzmy, ogólnospołecznej, ogólnopaństwowej, która powinna być zrealizowana powinna się ukonstytuować, powinna zostać określona i wdrożona, żeby chronić małoletnich wszędzie tam, gdzie są jakieś zagrożenia, prawda? I uświadomienie się również całe społeczeństwo. Więc to jest
droga. Centrum Ochrony Dziecka jest pytane przez inne instytucje o te swoje doświadczenia, o te swoje praktyki wypracowane już?
To znaczy, my je udostępniamy na naszych stronach internetowych. Powiedzmy, no na pewno nie mamy się czym pochwalić w taki sam sposób, jak na przykład Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która ma już ponad blisko 30 lat pracy i działalności i wypracowała i ma sztab ludzi i wypracowała również programy bardzo, bardzo ciekawe, powiedzmy pionierskie, można powiedzieć, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo i nasze instytucje. Czyli to jest, my powiedzmy jesteśmy owszem dużą organizacją, w sensie nie jako COD, bo COD to jest garstka ludzi plus powiedzmy nasi współpracownicy w różnych miejscach różnego rodzaju, z którymi współpracujemy stale. I to, co my mamy do, powiedzmy, już gotowego, to udostępniamy. Czy to jako propozycje szkoleniowe dla środowiska szkolnego, czy dla środowisk pracujących z niepełnosprawnymi, prawda? I ta rzecz będzie się poszerzać, no bo szkoła, niepełnosprawni, kolejny temat, który rozpoczynamy, to jest bezpieczna parafia. Na przykład. Więc to są rzeczy, które są niewątpliwie też pionierskie, bo docieramy i podejście nasze jest takie, że na przykład jeśli chodzi o szkoły, to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę miała bardzo dobry program, powiedzmy 7-8 lat temu, który został też, że tak powiem, zdjęty z programów ministerskich. Program bezpiecznej szkoły, prawda? My w tej chwili rozpoczęliśmy działalność, żeby uświadomić szkoły katolickie i żeby tam zbudować pewien system. Jeśli stamtąd będą inni mogli czegoś zaczerpnąć, będziemy się bardzo cieszyć, bo to jest, powiedzmy, zresztą gdziekolwiek, ta praca sama nad budowaniem takiego systemu, ona zmienia ludzi. Ona zmienia ludzi. Dlatego mnie to cieszy, że rząd zaczął się tymi sprawami poważnie interesować, a nie robić jakieś takie kroki, nazwijmy to, powiedzmy, udające wielkie zainteresowanie, powiedzmy populistyczne, które do niczego nie prowadzą. Jesteśmy spóźnieni, powiedzmy, jako społeczeństwo, jako państwo jesteśmy z tym spóźnieni. To mogło się zacząć już 5 lat temu mniej więcej, pod egidą Rzecznika Praw Dziecka. To byłby naturalne miejsce, w którym ta koordynacja mogłaby znaleźć miejsce, tym bardziej, że Rzecznik Praw Dziecka, pan Michalak, miał bardzo szerokie zaplecze w społeczeństwie, w sensie w różnych organizacjach mniejszych lub większych, lokalnych, prawda, i wśród pedagogów. I to, powiedzmy, mogło mogło być, połączyć to, co odgórne z tym, co oddolne. Ale w tej chwili jesteśmy... na razie tylko mamy, to robi się to odgórnie.
Skoro prawda? Jesteśmy spóźnieni, to tym bardziej cieszy każda inicjatywa, która nie jest pozorowanym zainteresowaniem, tak jak ojciec powiedział. Złapmy chwilę oddechu na muzykę i wracamy za chwilkę do naszej rozmowy.